I dzisiaj na kazaniu wzorem ubiegłego tygodnia przeczytamy psalm. Oczywiście będzie to inny psalm. Przypominam, że rozważamy Ewangelię Łukasza, pierwszą księgę Samuela. Czasami sobie robimy przerwę w rozważaniach z tych ksiąg. I będziemy wracali do psalmów, szczególnie tych psalmów, które śpiewamy. Śpiewamy między innymi z psalterzy psalm 42. To jest psalm, który dzisiaj responsoryjnie już śpiewaliśmy. Zaśpiewamy go jeszcze raz po kazaniu z psalterzy. Przypomnijmy sobie jego treść, także jak macie Biblię, to otwórzcie. Psalm 42. Psalm, który jest ogromną pociechą i zachętą pośród wszelkiego rodzaju zniechęceń, które nas czasami dopadają. Psalm 42. Od pierwszego wersetu. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga. Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Twój Bóg. Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego, wśród głosów radości, dziękczynienia tłumu świętującego. Czemu rozpaczasz, duszo moja? I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Dusza moja smuci się we mnie, dlatego wspominam Cię z krainy Jordanu i szczytów Hermonu i z góry Misar. Głębia przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów Twoich. Wszystkie nawałnice i fale Twoje przeszły nade mną. Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją, a w nocy śpiewam Mu pieśń. Modlę się do Boga, życia mego. Mówię do Boga, skało moja. Dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego posępny chodzę, gdy trapi mnie nieprzyjaciel? Jest mi tak, jakby kruszono mi kości, gdy mnie lżą wrogowie moi, mówiąc do mnie co dzień, gdzie jest Bóg Twój? Czemu rozpaczasz, duszo moja? I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Wyznajemy, że jest ono jak młot, który kruszy skały, jest jak miecz, które rozcina nasze dusze, nasze serca, wywleka na wierzch również nasz grzech. I chcemy, Panie, przyjść do Ciebie takimi, jakimi jesteśmy, po to, abyśmy nie pozostali takimi, jakimi jesteśmy. Chcemy być, Panie, przemienieni przez moc Twojego słowa, moc Twojego ducha na obraz Chrystusa. Przemienię nas, Panie, pouczaj. Dziękujemy Tobie raz jeszcze za słowa tego psalmu, za wielkie pokrzepienie i zachętę pośród zniechęceń. Amen. Psalm 42 jest wielkim wołaniem psalmisty. Jest wołaniem o przywrócenie radości, o doświadczenie obecności Boga w obliczu utrapienia. Dlatego można ten psalm zatytułować Jak radzić sobie ze zniechęceniem. I myślę, że słowa psalmisty powinny być bliskie każdemu z nas, ponieważ tak naprawdę każdy z nas, nawet ludzie wierzący, zmagają się po prostu z różnego rodzaju zniechęceniem, różnego rodzaju zniechęceniami, które przychodzą z różnych stron i z różnych przyczyn o różnym nasileniu. Tak, nikt z nas nie jest odosobniony w tym. Dlatego nie powinniśmy nawet pytać, czy inni, tak jak ja, przechodzą przez momenty zniechęcenia, jakiegoś żalu, smutku, żalu wobec ludzi, żalu nawet wobec Boga. Tak, odpowiedź na to pytanie akurat jest prosta. Psalm 42 mówi, że nawet Dawid, który żył blisko Boga, mówi do Niego, skało moja, dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego posępny chodzę, gdy trapi mnie nieprzyjaciel? Jest mi tak, jakby kruszono mi kości. Nie? Woła do Boga, dlaczego opuściłeś mnie? Dlaczego zapomniałeś o mnie? Także niech pociechą dla nas będzie to, że nie jesteś sama, przez co przechodzisz. Zniechęcenie, samotność, brak zainteresowania może, brak zachęty. Może to będzie dla ciebie zachęcenie, może nie, ale również pastorzy, również ja przechodzimy również przez tego typu sytuacje. Dlatego pytanie brzmi nie, czy przechodzisz różnego rodzaju momenty zniechęcenia, smutku, żalu i pytań do Boga dlaczego. Pytanie raczej brzmi, co robisz w obliczu zniechęcenia. Gdzie się udajesz ze swoim zniechęceniem? Udajesz się na przykład do ludzi, którzy je jeszcze, no może nawet podsycą, jeszcze je nakarmią, jeszcze je wzmocnią. Udajesz się może do swojego wnętrza, które nie zawsze jest uporządkowane, żeby w nim szukać nie wiadomo czego. Czy udajesz się do Boga? I ten psalm powinien nam wskazać właśnie właściwą drogę wyjścia. Dlatego poddajmy się temu, który nas stworzył, który nas zna i który wie, w jaki sposób powinniśmy pokonywać zniechęcenie. On sam, w osobie Syna Bożego, przechodził przez różnego rodzaju zniechęcenia, cierpienia i odrzucenie. Biblia mówi o dwóch rodzajach zniechęcenia. O zniechęceniu wewnętrznym i zniechęcaniu nas z zewnątrz. To zniechęcenie wewnętrzne ma miejsce wtedy, kiedy otwieramy wrota naszego serca nawet do grzechu. Otwieramy po prostu drzwi naszego serca na grzech. Kiedy w sercu, w głowie zaczynasz pielęgnować myśli, które odwodzą się od Boga i świętości. Przestajesz się modlić, zaczynasz podkować, zaczynasz złorzeczyć, przestajesz chodzić do kościoła, przestajesz pielęgnować więź i wspólnotę z innymi wierzącymi. Zaczynasz się może bawić z grzechem, minimalizując jego skutki, w głowie przynajmniej. I to powoduje w nas zniechęcenie w wierze, zniechęcenie w naszej więzi z Bogiem i powolne, krok po kroku odsuwanie się od Boga, od zbawienia w Nim. Zewnętrzne zniechęcenie, zniechęcanie nas z zewnątrz natomiast przychodzi wtedy, kiedy jesteśmy umęczeni przez różne zewnętrzne okoliczności. Tutaj myślę, że dobrym przykładem jest Hiob. Hioba spotkały ogromne tragedie, spowodowały w nim ból, cierpienie, żal, zniechęcenie, pytania do Boga, dlaczego. Ale co ważne, to ten rodzaj zniechęcenia, który przychodzi z zewnątrz, różni się od tego pierwszego, tego wewnętrznego, tym, że Hiob nie zgrzeszył. Hiob wołał do Boga: Panie, dlaczego to mnie spotyka? Dlaczego zsyłasz na mnie to wszystko? Tak? Widział w tym Bożą rękę i słusznie. Dlaczego działasz w tak dziwny i niezrozumiały dla mnie sposób, ale w obliczu tego rodzaju zniechęcenia, które przychodzi z zewnątrz, nie poddał się, nie odwrócił się od Boga i nie opuścił Go. Czyli to zewnętrzne zniechęcenie może być spowodowane różnymi sytuacjami. Ktoś traci pracę, ktoś kogoś zrani słowem, obrazi, ktoś stracił zdrowie, ktoś jest rozczarowany, nie wiem, relacją ze swoim przyjacielem czy małżonkiem, ale to się nie wiąże z grzechem. Przynajmniej nie musi wiązać się z grzechem. To może prowadzić do grzechu, ale to jeszcze nie oznacza grzechu. Oczywiście to zniechęcenie właśnie tymi zewnętrznymi okolicznościami może nas pchać do takiego zniechęcenia wewnętrznego, osłabienia wiary, odejścia od Kościoła, od Boga. Ale w całym naszym biegu, w całym naszym życiu, w całej naszej pielgrzymce chodzi o to, żeby do tego nie dopuścić. Bo te różne zniechęcenia, różne sytuacje z zewnątrz będą nas dopadały. Dlatego ten psalm jest dobrym lekarstwem na to, jak reagować na zniechęcenie, jak radzić sobie z tego rodzaju zniechęceniem. I psalmista, pierwsza lekcja jest taka. Na pewno zauważcie, że nie powinniśmy pozostać bierni. Zauważcie, że Dawid wołał w obliczu utrapienia. On nie mówił, a no samo przyjdzie, no przejdzie. No czasami przychodzi, owszem, ale on wiedział, że chce zwrócić się do Boga. Nie myślał, a to normalne, no tak jestem zniechęcony, Panie, ludzie, niektórzy wrogowie chcą mnie zabić. Pamiętacie przygody Dawida z Saulem, Absalomem, wrogami ościennymi. Nie myślał, a to takie normalne. Kiedy jest ci źle, oczekuj odpowiedzi. Kiedy w twoim życiu brakuje ci pokoju, pewności, bezpieczeństwa, nie zakładaj, że dla chrześcijanina jest to normalny, pożądany stan. I teraz co psalmista robi w tym niepokoju? No psalmista przychodzi do Boga. Podaje przykład spragnionej łani. Mówi, że moja dusza jest spragniona, tak jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Mówi, moja dusza pragnie Ciebie, bo moja dusza jest spragniona Twojej obecności. On nie mówi po prostu, jestem wierzący. Bóg chce, żebyśmy Go pragnęli, a nie jedynie śpiewali, Boże, wierzę w Ciebie. Ten psalm każe zadać nam pytanie, czy pragniesz Boga? Czy pragniesz Jego obecności? Obecności świętego, dobrego Boga? Czy też jesteśmy jak, używając przykładu Piotra, jesteśmy jak świnka, która pragnie tarzać się w błocie? Czy jesteśmy jak piesek, który pragnie wracać do swoich wymiocin? Innymi słowy, co cię rajcuje, co cię spala? Jaka myśl? Pragnij Boga, aby uśmiercać grzeszne pragnienia. Pragnij Boga, tak jak łania pragnie wody. Czyli zobaczcie, że nie chodzi o to, żeby po prostu być w kościele. Chodzi o te słowa. Dusza moja, Panie, pragnie Ciebie, tak jak łania pragnie źródła wód. Dusza moja pragnie Boga żywego, a nie jedynie poprawnej liturgii, teologii, kazania pastora, śpiewu i tak dalej. Oczywiście powinniśmy widzieć w tym, doświadczać Bożą obecność, tak? Kiedy wznosimy ręce, kiedy klęczymy, kiedy śpiewamy, doświadczamy Bożej obecności, ale czy kiedy przychodzimy do kościoła, to właśnie z takim pragnieniem. Tak jak łania pragnie wody, tak ja pragnę Ciebie. Tęsknię do Ciebie, Panie. Ktoś powie, no tak, łatwo Ci mówić, pragnij Boga, tak jak łania pragnie wody. A co jeśli na przykład ciało, grzech, pożądliwości ciągną nas w drugą stronę? Przecież to takie biologiczne, tak? To biologiczna rzecz, że nas ciągnie po prostu do czegoś, złych rzeczy również, do grzesznych rzeczy. I owszem, tak, może tak być, że ciało, które jest utrwalane przez grzeszny nawyk, woła daj, złych rzeczy. Woła do złych rzeczy, daj. Ale nie jesteśmy zwierzętami. Biblia mówi o sercu, Biblia mówi o woli, Biblia mówi o duszy. Pragnienie życia blisko Boga i praktykowanie społeczności z Nim, przysłowie, modlitwy, wspólnoty, uśmierca pragnienie pławienia się w bagnie. Pragnij Boga, abyś nie musiał pragnąć grzechu. Psalmista pragnie Boga i wyznaje, że nie rozumie Boga. Nie rozumie Jego działania, ale znów nie udaje się w związku z tym do książek filozoficznych, ale udaje się do samego Boga. Boże, dlaczego robisz to, co robisz? Dlaczego wydaje się, że mnie po prostu opuściłeś? Werset 10, 11. Mówię do Boga, skało moja, dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego posępny chodzę, gdy trapi mnie nieprzyjaciel? Dlaczego zapomniałeś o mnie? Zobaczcie, chodzę posępny, dlaczego zapomniałeś o mnie? Ale z tymi pytaniami idzie do Boga. Nie udaje się do świeckich psychologów, którzy zajmują się leczeniem duszy, tak? Psyche, czyli dusza, nazwa psychologii pochodzi właśnie od duszy, nauka o duszy. I często jest to, nie jestem przeciwny psychologii jako takiej, tak? Są chrześcijanie, którzy też są psychologami, ale bardzo często psychologia jest leczeniem duszy ludzkiej z pominięciem Stwórcy. I w tym sensie jest czasami konkurencyjną odpowiedzią na pociechę i radę, którą przynosi Bóg. Psalmista nie idzie w psychoanalizę, nie idzie do swojego wnętrza i nie mówię, że te rzeczy nie działają, że to są rzeczy, które nigdy nikomu nie pomagają. Mogą pomóc. Tak jak Bóg może użyć osła. Pamiętacie, Bóg nawet użył osła w swoim planie. Ale nie znaczy to, że masz szukać osła. Że masz szukać porady osła. Psalmista udaje się do Boga i co jeszcze robi? Woła do Boga, ale zobaczcie, on też mówi do siebie. Dlaczego posępny chodzę? Dlaczego, gdy trapi mnie nieprzyjaciel, jest mi tak, jakby kruszono mi kości? Można powiedzieć, rozmawia z sobą. Szósty werset. Czemu rozpaczasz, duszo moja? Czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Dwunasty werset, podobnie. Czemu rozpaczasz, duszo moja? Czemu drżysz we mnie? Zadawajcie sobie takie pytania. Czemu rozpaczasz, duszo moja? Czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu. To jest odpowiedź. Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Czyli on tak naprawdę głosi kazanie do siebie. On naucza siebie. Zamiast słuchać narzekań swojego serca, zwraca się z pouczeniem do samego siebie. Hej Paweł, co ty wyprawiasz? Czemu to powiedziałeś? Ojej, Czemu to zrobiłeś? Jakie to głupie było. Duszo moja, miej nadzieję w Panu. Dusza moja, ufaj Panu. Ja czasami jest dobrze uderzyć. Dusza moja, co ty wyprawiasz? I kiedy przychodzi zniechęcenie, rób to samo. Szukaj obecności Boga. Owszem, czasami dobrze jest szukać obecności ludzi, którzy nas do Boga poprowadzą, do światła. Ale nie szukaj ludzi albo sytuacji, którzy podsycą twoje zniechęcenie. Ja czasami na Facebooku widzę ludzie po prostu... Znam problemy ludzi. Wiem, że ten ktoś, kto publikuje jakiegoś posta o swojej osobistej sytuacji, nie jest jakimś świętoszkiem. Ale publikuje jakiegoś posta, szukając jakiejś reakcji ludzi, którzy poklepią go po ramieniu. Tak, tak, masz rację. Dobrze, dobrze. Dowal jej, dowal mu. Masz rację. Nie szukaj obecności ludzi, którzy podsycą u ciebie zniechęcenie, jakieś uprzedzenie i tak dalej. Pouczaj siebie, ponieważ zniechęcenie może prowadzić do grzechu. Może prowadzić do braku wdzięczności, krytycyzmu, osądzania innych. Przypominaj sobie, jak dobry jest Bóg. Przypominaj sobie prawdę o wdzięczności, o wytrwałości, również pośród cierpienia. I oczywiście też Biblia mówi o czymś takim, że istnieje taka rzecz jak fałszywy komfort. Tak? Możemy mieć komfort w sercu, w zgodzie z Bożym zapewnieniem i Jego słowem, ale możemy mieć też komfort zgodnie z melodią naszego serca. I ten drugi komfort jest fałszywy, ponieważ Pismo Święte też ostrzega nas, że nasze serce bywa zwodnicze. Przypowieści 4:23. Czujnie niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Biblia nie mówi, idź zawsze za głosem swojego serca. Serce prawdę ci powie. Mówi raczej, strzeż swojego serca, uważaj, bo może być tak, że wroga masz nie tylko na zewnątrz, że jest nim diabeł, ale też wroga masz w sobie. Jakub mówi, że jesteśmy kuszeni, że to nie jest tak, że Bóg nas kusi. Jesteśmy kuszeni przez własne pożądliwości, które nas nęcą. Mamy wroga w sobie również. Także człowiek ma zdolność zwodzenia siebie, zwodzenia innych. Ale właśnie, tutaj podkreślam to, że zwodzenia siebie. Zwodzenia siebie. Mark Twain powiedział, o wiele łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go, że został oszukany. Łatwiej jest oszukać człowieka, zmanipulować człowieka, niż przekonać go, a, ktoś cię oszukał. Zdaj sobie z tego, to jest trudniejsze. I na tym bazują wszystkie sekty, specjaliści od psychomanipulacji. Z drugiej strony, kiedy Bóg przynosi prawdziwe pokrzepienie, kiedy Bóg mówi pokój z tobą, kiedy Bóg mówi twoje grzechy są oddalone, jak daleko jest wschód od zachodu. Skoro ja ci przebaczyłem, to również ty przebacz sobie, żyj w wolności. Kiedy Bóg przynosi tego typu pocieszenie, to nasza odpowiedź powinna brzmieć amen. Nie odrzucać to. Tak? Niekiedy nawet Bożą pociechę lubimy odrzucać, odwrócić się napięcie do zakamarków gdzieś tam naszego serca i niezadowolenia, ale odrzucenie Bożej pociechy i Bożego zapewnienia jest szukaniem jakiejś pociechy, ale na naszych warunkach. Nie? To jest w istocie niewiara. I to nie prowadzi do prawdziwej pociechy. Kiedy Bóg przynosi ci komfort w krzyżu, w obietnicach, nie uciekaj od tego, zatykając uszy i odwracając się. Nie, 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 Panie, ja wiem lepiej. Nie, ty mówisz, że jest pokój, jest pojednanie, jest usprawiedliwienie, jestem twoim dzieckiem. Nie, nie ma pokoju. Nie będzie pokoju. Nie będę czuć się lepiej. Nie ma nadziei. Jestem do niczego. Nagrzeszyłem. Nie ma przebaczenia dla mnie. Nie ma przebaczenia dla niego. Nigdy mu nie przebaczę. Nigdy go nie przeproszę. Dążmy do pokoju ducha, ale według Bożych dróg, Bożych definicji pokoju, a nie naszych. Kiedy Bóg przynosi tobie zapewnienie o pokoju, nie odwracaj się plecami od niego, udając, że a, on nic nie zrobił. I dalej biadoląc nad swoim losem. O, jak mi źle, o, jaki ja biedny. Lgnij do Boga. Lgnij do Chrystusa pod jego krzyż. Niedawno przeczytałem urywek z książki Jima Jordana a propos krzyża. Powiedział, że krzyż jest, nawiązując do snu Jakuba, krzyż jest jak drabina. Krzyż jest drabiną do nieba, do Boga. Ale też przyrównał krzyż do ołtarza. W Starym Testamencie, pamiętacie, ołtarz miał cztery rogi, ale on miał być kropiony krwią baranka, który symbolizował dzieło Jezusa. I krzyż jest nie tylko drabiną, która nas prowadzi do Boga, ale jesteś ołtarzem. Wszystkie jego ramiona, krew głowy, krew rąk, krew nóg były skropione krwią tego niewinnego, doskonałego baranka. Ale nawet krzyż, który był czymś potwornie bolesnym dla Chrystusa, nie tylko w wymiarze fizycznym, ale przede wszystkim duchowym, był oddzielony od Ojca na ten krótki czas, to krzyż, nawet krzyż był chwilowy. Także nie zapominajmy, że ból, zniechęcenie, cierpienie jest chwilowe. Lubię piosenkę zespołu Bakrzyż pod tytułem Problemy mijają tak jak łzy. I tak jest. Problemy mijają tak jak łzy. Salomon mówi, że jest czas płaczu, ale po czasie płaczu przychodzi czas radości. Jest noc, po której przychodzi dzień. Jest zima, ale z niecierpliwością wyczekujemy wiosny i będzie wiosna. Dlatego nie podejmuj decyzji w swoim życiu akurat w momencie, kiedy znajdujesz się o drugiej w nocy. Kiedy przychodzi zniechęcenie. Nie podejmuj decyzji w oparciu o zniechęcenie. Niektórzy tak właśnie robią. Przechodzą przez moment kryzysu i to właśnie w pośrodku niego podejmują decyzje, które potem ważą na całym życiu i żałują z tych decyzji. Ale nie potrafią, nie chcą się z nich wycofać. Duma nie pozwala, pycha nie pozwala. Ale rada biblijna jest taka, poczekaj. Ponieważ Bóg po chwilowym cierpieniu chce nieść ci ulgę. Chrystus nie pozostał na krzyżu. Chwilę potem przyszła chwała nowego życia, pustego grobu. Nie podejmuj decyzji w kryzysach, w chwilach jakiejś emocjonalnej niestabilności. Zwróćcie też uwagę, co Biblia mówi na temat przyjścia Jezusa. Po co Jezus przyszedł? I kiedy takie pytania bym zadał, to pewnie pierwsza myśl, przyszedł, żeby umrzeć za nasze grzechy. Przyszedł, aby dać nam zbawienie. Przyszedł, żeby objawić nam Ojca, żeby nauczać Słowa Bożego. Tak, to wszystko jest prawdą, to są dobre odpowiedzi, ale nie możemy na tym się zatrzymać. Zwróćcie uwagę, Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, 15 werset. On sam zaś nauczał ich, Pan Jezus, w synagogach, sławiony przez wszystkich, i przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. A podano mu księgę proroka Izajasza, otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wypatrzone. Wtedy zaczął mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Jakie pismo? No właśnie to, że Duch Święty nade mną, przeto namaścił mnie, Duch namaścił, czy Ojciec namaścił Duchem Świętym Syna, po co? Abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, głosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, a uciśnionych wypuścił na wolność. Czyli zobaczcie, Jezus został namaszczony Duchem Świętym, żeby nieść ulgę, żeby nieść pociechę utrapionym. Duch Święty spoczął na Jezusie w dniu chrztu, Jego chrztu, aby Syn Boży mógł pocieszać strapionych. I to oczywiście nie chodzi o taką fałszywą pociechę dla trwających w grzechu. Jeżeli ktoś trwa w grzechu, to nie mówimy: nie życie pociecha, wszystko będzie dobrze, wszystko jest okej. Bóg akceptuje cię takim, jakim jesteś i cieszy się każdy. Jest taka piosenka. Bóg, jak to było? Bóg mnie takiego, jakim jestem, i cieszy się każdym moim gestem. No nie zawsze cieszy się każdym moim gestem. Czasami moje gesty są grzeszne i wtedy Bóg się nie cieszy. Ale nie chodzi o to, żeby zapewniać człowieka, że wszystko jest okej, kiedy grzeszysz. Nie chcę ci pociechę, bo Bóg niesie ci pociechę. Mówimy raczej: Bóg nie ukochał cię za coś, Bóg ukochał cię po coś. Bóg powołał cię z miejsca, w którym jesteś, ale po to, żebyś nie pozostawał w miejscu, w którym jesteś. I tak jest, że w rozwoju duchowym jest tak, że albo wzrastasz w świętości, opuszczasz miejsce, w którym jesteś, albo się cofasz w świętości. Tak, życie i nasza więź z Bogiem jest dynamiczne. Nie da się zrobić tak, że co roku będę miał 42 lata. Wczoraj byłem rok młodszy. Nie rok, dzień młodszy. Jutro będę... W dniu urodzin mogę powiedzieć, że rok młodszy byłem. Jutro będę o dzień starszy. Nie mogę stać w miejscu. Nie możesz stać w miejscu jako osoba wierząca, bo się nie da. Albo będziesz coraz bardziej lśnił światłem Chrystusa, albo będziesz rdzewiał i zanurzał się w bagnie tego świata. Krok po kroku, krok po kroku. Jezus powiedział, Duch Święty zstąpił na Niego, aby ogłosił wyzwolenie, przejrzenie, pokrzepienie. Czyli zobaczcie, Jezus mógł nieść ulgę, pokrzepienie i zachętę dzięki Duchowi Świętemu, którego otrzymał. Dla ciebie zastosowanie jest takie. Jeżeli masz w sobie Ducha Świętego, a Ducha Świętego mają ci, którzy zaufali Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi. Nie ma wierzących, którzy nie mają Ducha Świętego. Z drugiej strony nie ma niewierzących, którzy mają Ducha Świętego. Duch Święty jest pieczęcią, znakiem, że należysz do Chrystusa. Ale otrzymałeś Ducha nie po to, żebyś tutaj skakał, wariował na nabożeństwie, ale żebyś, oczywiście wielbimy Boga w Duchu Świętym, ale Jezus mówi tutaj też o tym aspekcie, abyś pocieszał innych, abyś niósł ulgę innym, zachętę innym. Jeżeli tego nie robisz, to albo nie mieszka w tobie Duch Święty, albo po prostu go jakoś gasisz. Masz Ducha Świętego, abyś służył innym. Masz Ducha Świętego, który cię prowadzi do innych, szczególnie do tych, którzy mają też Ducha Świętego, żebyś, nie żebyś od nich uciekał. Mówił, ja będę sobie wierzący, praktykujący na własną rękę, ja i mój prywatny Bóg, ja moja prywatna lektura Biblii. Ten psalm powinien być dla nas naprawdę pociechą, ponieważ mówi, że cokolwiek dzieje się w twoim życiu, to wszystkie trzy osoby Trójcy Świętej są zaangażowane i są po twojej stronie. Choroba, problemy w rodzinie, dzieci, praca, rachunki, kredyty, oszczerstwa, czasami niesprawiedliwe oceny względem nas. Cokolwiek by się wydarzyło, masz po swojej stronie wielkiego Boga. I nie zapominajmy o tym. I kiedy przydarzają nam się, albo inaczej, kolejna biblijna prawda jest trudna, ale jest prawdziwa. A ta biblijna prawda jest taka, że kiedy przychodzi to zniechęcenie z zewnątrz, przykład cały czas Hiob, to pomyślcie, że czasami albo często jest to Boży dar. Dobry ból bywa niekiedy Bożym darem. Wyobraźcie sobie człowieka, któremu wstrzyknięto jakiś środek znieczulający w nogę, albo w dwie nogi. I powiedziano mu, że musisz teraz przejść przez rozżarzone węgle. No i ten człowiek nic nie czuje. No i zaczyna iść. Oczywiście ranią mu się stopy, ale on nic nie czuje. Gdyby czuł ból, wiedziałby, że włożenie nogi do paleniska po prostu ją zniszczy. Czyli ból niekiedy jest Bożym darem, który chroni nas od przykrych konsekwencji i musimy umieć za niego również dziękować. Jeżeli doświadczasz bólu, to nie oznacza, że coś jest nie tak. Może tak być oczywiście, bo Bóg również zsyła konsekwencje, zsyła kary czy sąd, który jest bolesny. Ale nie zawsze tak to działa. Uczmy się patrzeć na ból niekoniecznie jako dzieło diabła, ale czasami jako dzieło Boga. Znowu przykładem jest Hiob, przykładem jest Chrystus, przykładem jest Józef, przykładem jest Daniel, Mojżesz. Święci po prostu Biblii. Bóg w ten sposób coś nam komunikuje. Na przykład może cię zakomunikować, czujesz ból? A, to nie idź tą drogą. Może po prostu podszedłeś za blisko płomienia i zawróć. I oczywiście nie każdy ból jest spowodowany grzechem. Tak? Może tak być. Jeśli tak jest, no to nie czekaj. To natychmiast potłucz grzech. Zostaw to. Ale nie módl się tak jak święty Augustyn przed swoim nawróceniem. Panie, napraw moje relacje z rodzicami, ale jeszcze nie teraz. Panie, pozwól mi zerwać z grzechem, ale jeszcze nie teraz, może jutro. Tylko też musimy uważać, jeżeli czasami pytamy Boga, Panie, pokaż mi, w czym zgrzeszyłem. Przechodzę przez trudny moment, przechodzę przez sąd czy ból. W czym zgrzeszyłem? To słuchajcie, jeżeli takie pytania zadajemy, to pewnie w 9 na 10 przypadków znajdziesz coś. Znajdziesz grzech. Tak? Nie każde zniechęcenie jest związane z grzechem. Dawid był zniechęcony w tym psalmie, ale to nie było spowodowane jego grzechem. Był zniechęcony atakami Saula, spiskiem Absaloma, opuszczeniem przez ludzi. Pamiętacie Hioba? Przyjaciele smucili się wraz z nim, ale ich rada pośród jego zniechęcenia brzmiała: popełniłeś coś złego. Uczniowie tak samo powiedzieli, kiedy widzieli ślepca. Kto zgrzeszył, Panie? On czy jego rodzice? Że się ślepy urodził. Nie? Czyli zakładali, że też przyczyną jego nieszczęścia jest grzech. Jezus powiedział: nie, to nie jest prawda. Ani on, ani rodzice. Problemem nie był jego grzech, ani grzech jego bliskich. Nie ma takiego bezpośredniego przełożenia między trudnościami, przez które przechodzimy, a grzechem. Może tak być, ale nie musi. Dlatego zamiast pytać, za jaki grzech, Panie, to mnie spotyka, bo grzech zawsze znajdziesz. Może pytać tak: Boże, czy dyscyplinujesz mnie z powodu grzechu? Czy to jest ojcowskie wychowanie, czy to jest kara? Niech Bóg da ci przekonanie w tej kwestii. Czasami może myślisz, żyłem jako wierny chrześcijanin, dlaczego to mnie teraz spotyka? No i odpowiedź jest taka: ponieważ coś w tym jest dla twojego błogosławieństwa. List do Rzymian mówi, że Bóg współdziała ku dobremu we wszystkim względem wierzących. Nie ma większej miłości niż miłość Ojca do Syna Bożego. Ale zobaczcie, jaką drogę przeszedł Syn Boży. Bóg kochał Hioba. Ale zobaczcie, jak Bóg potraktował swojego przyjaciela. Bóg kochał Daniela, Józefa, Jeremiasza, Mojżesza. Zobaczcie, jaką drogę przeszli. Dlaczego? Może pytać, dlaczego? Jak można mówić, że to jest miłość? No odpowiedź jest taka. Tak, Bóg nas kocha, dlatego chce wypalać w tobie charakter Chrystusa, miłość Chrystusa, poświęcenie Chrystusa w próbach, również w próbach ognia. Bóg chce, żebyś był jak Jezus. Chce, żebyś nie tylko wierzył w Jezusa, ale chce, żebyś dojrzewał na obraz Jezusa. To jest cel wiary. Bycie jak Jezus. Celem twojej wiary nie jest to, żeby sobie zagwarantować niebo. Uwierzyłem. Okej. Spełniłem cel swojego życia. Uwierzyłem. Celem jest dojrzewanie świata twoje na obraz Jezusa. Jeżeli nie jesteś zainteresowany dojrzewaniem w wierze, to Kościół nie jest miejscem na przekulanie się w wierze. No wiesz, no muszę być w Kościele, no wiesz, dobrze jest czegoś chwycić wiarą. Muszę mieć jakieś zajęcie po prostu w niedzielny poranek, żeby nie skisnąć w chacie. Po prostu nosi mnie, no muszę po prostu chodzić do Kościoła, żeby mieć spokojne sumienie. Nie o to chodzi. Celem jest dojrzewanie na obraz Chrystusa. No i jeżeli mówimy ból od Boga, cierpienie dla mojego dobra, nie takiej odpowiedzi się spodziewamy. Jest tu to jest ku mojemu dobru, ale przepraszam bardzo, ale ja tu żadnego dobra nie widzę. Tylko że wtedy musimy zapytać na chwilę. Czy jesteś chrześcijaninem? Czy chodzisz w wierze, czy w widzeniu? Tak? Nie znasz końcówki swojej opowieści, nie znasz końcówki Bożej opowieści. Znaczy, w jakimś sensie mamy objawione, jaki będzie koniec, ale nie znasz swojego wątku. Nie znasz końcówki opowieści, w której ty uczestniczysz. I nie zapominaj o tym, że Bóg może użyć nie tylko bólu, cierpienia. Bóg może użyć nawet diabła dla swoich celów. Bóg może użyć nawet wrogów chrześcijaństwa, żeby cię wyratować z trudów. Bóg może użyć nawet wrogów chrześcijaństwa, żeby nam zbawienie przynieść. Tak? Pamiętacie Żydów, którzy wołali w stronę Jezusa i Piłata? Ukrzyżuj go. Kogo mam wypuścić? No Barabasza wypuść, a tego ukrzyżuj. Czy kiedy tam stali, to wołali: Jezusie Nazareński, zbaw grzeszników. Ponieś śmierć za nasze grzechy. Obmyj grzeszników swoją krwią. Czy tak wołali? No może powiedzieć, no w jakimś sensie tak. Ale nie wiedzieli o tym. Nie byli pełni gniewu, nienawiści, ale tak naprawdę o to wołali. Mówiąc, ukrzyżuj go. Wołali tak naprawdę: Panie, zbaw grzeszników. Bóg może użyć naprawdę dziwacznych sytuacji w twoim życiu, żeby ostatecznie przynieść ci dobro, wyprowadzić z nich dobro. I całe sedno tego, o czym mówimy, zawiera się właśnie w tym, że nie w pytaniu, czy zdarza ci się być zniechęconym, bo wiadomo, że zdarza. Nic by tutaj nie dało, gdybym powiedział, nie bądźcie zniechęcani, nie bądźcie zniechęceni. Sedno tkwi w stwierdzeniu, nie poddawajcie się zniechęceniu. Upadłeś w jakiejś dziedzinie, zgrzeszyłeś, wyznajesz to Bogu, wtedy zwykle przychodzi diabeł. Pamiętacie, Księga Apokalipsy mówi, że diabeł jest oskarżycielem i diabeł będzie mówił: hej, jakiego rodzaju chrześcijaninem ty jesteś? Jaki z ciebie w ogóle chrześcijanin? To znów przychodzisz do Boga z tym samym grzechem? Chwila, o ile pamiętam, to ten grzech to już wyznawałeś tydzień temu. I znowu? To co z ciebie za chrześcijanin? I zobaczcie, to jest głos diabła. Głos Ducha Świętego jest inny. Duch Święty przekonuje o grzechu, ale nie po to, żebyś się nim chlastał, pognębiał i chodził załamany. Duch Święty cię przekonuje o grzechu, żebyś go wyznał. Diabeł natomiast mówi: tak, grzech jest, ale wyznawanie, no to już nie ma sensu. Po co? To już lepsza jest, nie wiem, no zapomnij może o tym, albo może już lepsza terapia jest. Może lepiej grzech nazwać chorobą, a grzesznika nazwać ofiarą. Zobaczcie, takie wypieranie, zaciszenie grzechu, sumienia własnego, to jest ucieczka od łaski. Kiedy mówimy ludziom: tak, to jest grzech, tak, to jest grzech, nawróć się. To nie po to, żebyśmy my poczuli się lepsi, ważniejsi. Nie po to, żeby ich oskarżyć, pognębić, ale chcemy ludzi w miłości prowadzić do łaski. A bez tego, bez przebaczenia, bez wyznania grzechów, nie ma doświadczenia prawdziwej łaski, prawdziwego przebaczenia i pojednania. Ale nawet kiedy opierasz się pokusie i wyznajesz grzech, opierasz się pokusie niewyznania go, wyznajesz grzech, przychodzi diabeł i mimo, że grzech wyznałeś, to wciąż jest to oskarżenie. A wciąż jesteś winny. Wciąż ten grzech jest na twoich barkach. Wciąż Bóg nie może cię zaakceptować. Przecież Bóg nie akceptuje grzeszników, takich jak ty. Owszem, Bóg akceptuje grzeszników, ale nie takich jak ty. I znów, nie ulegaj takim podpowiedziom. Nie ulegaj podpowiedziom, które będą cię prowadziły do samooskarżania lub innych oskarżania w sytuacji, kiedy ty lub inni wyznają grzech. Na koniec jeszcze dwa obrazy. Obraz pokoju z Bogiem. List do Rzymian 5:1 mówi, że usprawiedliwieni jesteśmy z wiary. Przez wiarę mamy pokój z Bogiem. Zobaczcie, mamy pokój z Bogiem. To jest fakt. Używając ilustracji, można powiedzieć, że to jest ten rodzaj pokoju, który masz jak w banku. To jest, chociaż dzisiaj to trudno mówić o bezpieczeństwie, kiedy mówię w banku. Różne sytuacje są, no ale powiedzmy. Masz ten rodzaj pokoju, który jest pewny jak w banku. To jest twoje bezpieczeństwo. Pytanie tylko brzmi, czy masz pokój w sobie? Tak, złodziej może ukraść to, co masz w portfelu. Może ukraść z twojej kieszeni 100 zł, ale nie może obrabować ci konta. Podobnie nikt nie może ruszyć pokoju, który jest między tobą a Bogiem poprzez krew Chrystusa. Ten pokój jest jak pewne pieniądze na twoim koncie, jest bezpieczny, ale możesz się martwić o swoje przetrwanie, bo nie widzisz pieniędzy na koncie. W twojej kieszeni jest portfel, a w nim 100 zł. Ale mimo, że mamy pieniążki na koncie, to czasami przychodzi niepokój. Ojej, a co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Te pieniążki nie są do ruszenia. Nie martw się. Do ruszenia jest twój portfel i to jego musisz pilnować, strzec przed złodziejem. Czyli jeżeli ufasz Chrystusowi, to twoja wieczność jest bezpieczna. Natomiast dbaj o ten portfel w kieszeni, czyli o twój wewnętrzny stan, o to poczucie pokoju, doświadczanie pokoju. Rozwijaj w sobie radość, wdzięczność, poświęcenie. Jeszcze jeden przykład muzyki. Nie wiem, czy podawałem wam przykład muzyki. Jeżeli byście byli, nie wiem, z wysokości lotu ptaka, byście spojrzeli w dół, patrzycie na ludzi, którzy tańczą. No, jeżeli nie słyszycie muzyki i nie wiecie, co oni robią, no to myślicie, że no, zachowują się całkiem głupio. Tańczący z dystansu, przynajmniej jeśli chodzi o widok z góry, no, mogą wyglądać jak lunatycy, jak jesteś dziwacy. Ale kiedy zniżasz się, kiedy podchodzisz bliżej i słyszysz muzykę, to wszystko się zmienia, ponieważ zaczynasz rozumieć, dlaczego ci ludzie tak dziwnie się zachowują. No to już nie jest dziwne, to już nie jest szalone. Dlatego, że okazuje się, że dziwne w tym momencie jest nawet nie tańczenie. Tak ładna jest to muzyka, tak piękna jest to muzyka, tak skoczna jest to muzyka. I teraz, pokój Boży, który mają wierzący, jest jak muzyka. Taniec to jest satysfakcja z powodu bliskości Boga. Kiedy jesteś w środku problemów i odstawiasz ucho od muzyki, zachowujesz się zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy ją słyszysz. Kiedy nie słyszysz muzyki, to wszystko wokół wygląda dziwnie, jak lunatykujący ludzie. Dlatego zbliż się do muzyki, czyli zbliż się do Bożej obecności, zbliż się do Bożego Słowa, zbliż się do wspólnoty. A wszystko będzie inaczej wyglądało. Na koniec jeszcze raz psalm, fragment z psalmu, 11 werset, 11-12, dwa ostatnie wersety tego psalmu. Jest mi tak, jakby kruszono mi kości, gdy mnie lżą wrogowie moi, mówiąc do mnie co dzień, gdzie jest Bóg twój? Czemu rozpaczasz duszo moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Pomódlmy się. Dobry Boże, spraw, aby słowa, które dotarły do naszych uszu, mogły przez Twoją łaskę też dotrzeć do naszych serc, też w nas ożyć i przynieść owoce dobrego życia ku Twojej chwale, ku czci Twego imienia. I modlimy się o to przez imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Zaśpiewajmy pieśń i przynieśmy Panu Bogu nasze dary jako ofiary dziękczynienia za wszystko, co nam dał.